Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
Iżyński Rafał, witam. Dzień dobry.
Rafał, mam do Ciebie taką sprawę. Rozpoczynamy dzisiaj, tak jak nagrywamy to dzisiaj jest poniedziałek, 13 kwietnia, to dzisiaj rozpoczynamy nową edycję Portfela SI. Tak, to Państwo, którzy tam dłużej nas śledzą na stronę SI, to wiedzą, że w zeszłym roku Portfel SI był działał. Teraz mieliśmy krótką przerwę. Musieliśmy naładować akumulatory, przemyśleć kilka spraw, jak to teraz będziemy robili, żeby to było dynamiczniejsze, ciekawsze, lepsze, fajniejsze i w ogóle. I będziemy odstartowali za sekundkę, czy już startujemy z nową edycją portfela. Jakbyś mógł, Rafał, tak powiedzieć bardzo z grubsza, czym to się teraz będzie charakteryzowało i jak to będziemy sprytnie wydawać pieniądze.
Miejmy nadzieję, że sprytnie i udane. To nie będzie tylko zależało od nas, ale również właśnie od naszych członków, sympatyków, osób, które również będą brały udział po prostu w ankiecie, wybierając poszczególne spółki do zakupu do tego portfela. To jest trochę temat złożony. Szczegóły są opisane mniej więcej w pierwszym odcinku u nas na stronie. Ta edycja nowego portfela ma za zadanie przede wszystkim skupić się na rynku akcji. Poprzednie edycje nastawiały się na przede wszystkim bezpieczeństwo portfela i inwestowanie długoterminowe, stąd zaangażowanie w akcje było niewielkie, a przez długie okresy lat bez 2012, kawałek 2011 roku nie mieliśmy w ogóle tych akcji. I dla osób takie żyjące codziennie giełdą, odwiedzających codziennie naszą stronę, no to ten portfel mógłby się wydawać troszeczkę mniej wartościowy pod względem kontentu. Teraz to będzie znacznie dynamiczniej, dużo więcej spółek będzie w portfelu naraz, dużo więcej spółek będzie w kręgu naszych zainteresowań i po prostu dużo więcej spółek będziemy opisywać na bieżąco. I co ważne, będziemy to robić z punktu widzenia akcjonariusza, a nie takiego rynkowego podejścia od strony, no nie wiem, analityka czy dziennikarza, tak?
Tak, dobra. Nie, to okej, okay, rozumiem. I teraz tak, mamy z tego, co tam pamiętam z naszych ustaleń. Połowa to robimy taki portfel dywidendowy, gdzie będziemy się skoncentrowali na spółkach dywidendowych. Później z tej kolejnej połowy, czyli 1/4 robimy, to ty będziesz sobie wybierał i będziesz hulaj dusza, piekło nie ma, będziesz inwestował w jakieś tam spółki, które uznasz za stosowne, a kolejną 1/4 portfela będziemy poddawali pod Państwa głosowanie. Po pierwsze, ja tam już napisałem, już podlinkowałem odpowiedni wątek na forum SI. Tam prosimy o jakieś propozycje Państwa, co byście chcieli, żebyśmy kupili. My będziemy z tego raz na jakiś czas wybierali kilka fajnych spółek, plus Twoja ocena, będziemy wydawali, tak jak powiedziałeś, pod głosowanie. No i będziecie Państwo głosować. No i to wówczas już za tę 1/4 portfela to już odpowiedzialność spada na naszych czytelników, słuchaczy. Jak wybiorą, no to już nie będę rzucał nazwami, tak?
Co ważne,
Petrol Invest po 800 i on teraz jest tego, to trudno, to tak będzie, prawda?
Będziemy ustawiać spokojnie stop lossy, więc tutaj będziemy oczywiście cieli te straty, w razie czego ważne, tym razem zainwestujemy 30 tysięcy złotych, realne, nie żadne tam demo. Naszym partnerem projektu pozostaje nadal Alior Bank, więc ten rachunek portfela będzie właśnie w tym banku prowadzony. Będziemy umieszczać screenshoty w każdym odcinku praktycznie aktualnego stanu portfela, czy ewentualnie po przeprowadzonych transakcjach. Statystyki dalej będą prezentowane w naszym serwisie investomish.pl.
No i tej hołk, to chyba tyle, nie? Może by tak, mam taką nadzieję, że może będziemy i więcej zyskiwali, czasami więcej tracili, ale że na pewno będzie się bardziej coś dynamicznie na tym.
No minusem tych założeń tego portfela i bardzo dużej, praktycznie jedynej koncentracji na akcjach jest to, że w trakcie BES-y będzie ciężko, tak? Dlatego też ja dopuszczam w ramach tego mojego, w cudzysłowie, 1/4 części do zarządzania udziału po prostu kontraktów terminowych, gdzie można będzie potencjalnie zabezpieczyć portfel akcyjny kontraktami na shorty, na spadki. Także tutaj musimy być mocno elastyczni.
Dobra, okej. Okay. To przejdźmy może do takich tematów, które tutaj mamy. Chciałbym tu dwa słowa powiedzieć o tym, że oferta idea banku poszła tak sobie. Tak tutaj delikatnie chyba trzeba rzecz ująć. To przypomnijmy, w tym IPO miało zostać sprzedanych akcji za ponad 800 milionów, a skończyło się na akcjach za 200 kilkadziesiąt milionów. No i Getin Holding, czyli największy akcjonariusz, miał te akcje sprzedawać, a skończyło się na tym, że żeby uratować IPO, to musiał te akcje kupować. No i tak, przyznam się szczerze, że to nie poszło dobrze. Mam wrażenie, że jakby tak popatrzeć na to już teraz po fakcie, to inwestorzy, no i na to, co widzieliśmy, plus jakieś komentarze analityków, że co mogło być przyczyną tego, że to też się tak poszło. Jakby to dwa tematy. Pierwsze, że chyba dosyć niskie zaufanie w chwili obecnej rynku do Leszka Czarneckiego, czyli właściciela Getin Holding. Jak patrząc historycznie, nie, no, takie debiuty jak LC Corp, no to wcale się nie dziwię. No i drugi temat, chyba jednak wycena banku też, ta proponowana w prospekcie emisyjnym, też chyba nie odpowiadała oczekiwaniom inwestorów. Przypomnę, to była cena maksymalna 32 zł, skończyło się na 24 zł. No i druga sprawa, tam w aktywach banku tam bardzo duży procent miały wartości niematerialnej prawnej, które też jakby tutaj też no, budziły wątpliwości inwestorów. Także nie poszło to najlepiej. Powiem ci tak, jak patrzę na wykres Getin Holding, no to już wiem, że widać, że Leszek Czarnecki nie ma dobrej pasce.
No, nie jest chyba pierwszym znanym inwestorem, którego nie darzą po prostu zaufaniem duzi i pozostali inwestorzy instytucjonalni.
Patrzę, kiedy ma być debiut, wiesz? Czekaj, tak sobie rzucę tylko okiem. Co to się dzieje? Czy zapisy to były wtedy? Inwestorzy tam do końca marca musi zapisywać. Przewidywany debiut 16 kwietnia, czyli praw do akcji, czyli
czwartek.
Czyli w tym tygodniu. Czyli w tym tygodniu. Bardzo jestem ciekawy, bo tam wiesz, skończyło się bez redukcji, bez niczego. Wszystko inne dosyć niskim zainteresowaniem. Także jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko skończy. Żeby była jasność, takie zainteresowanie akcjami wcale nie musi się przekładać na to, że debiut będzie słaby.
Oj, tych przykładów to było sporo.
Równie dobrze może być na odwór plus 20%, prawda? No ale to ciekawe jest, jak to się zakończy.
Przypomnijmy sobie, no nie wiem, na przykład na szybko czerwoną torebkę. Mhm. To też na otwarciu bardzo duże wzrosty, mimo tego, że emisja no, nie poszła, cena ostateczna emisyjna w IPO była dużo, dużo niższa niż pierwotnie planowana, a po pierwszych tygodniach, pierwszych dniu po debiucie akcje po kilkadziesiąt procent do góry, tak? Mhm. I to można takich przykładów z pewnością kilka wymienić.
No tak, to co by nie było, proces cały jakby tego IPO poszedł no, wyjątkowo, powiedziałbym, marnie. Przejdźmy do takich tematów. Otóż coraz więcej spółek już ogłasza no, raporty roczne tak, za 2014 i ogłasza prognozy dywidend. Jakbyśmy mógł Rafał powiedzieć, co z WIG20 rzuciło się w oczy odnośnie fajnej dywidendy.
A propos fajnej dywidendy, to ja zwróciłem uwagę na przede wszystkim trzy spółki. Pozytywnie zaskoczyła Energa, która już bardzo stosunkowo dawno temu powiedziała, że tam złoty 44 będzie proponował zarząd na wypłatę tej dywidendy.
To jest, przepraszam cię, spełniło się to ryzyko, z którego zawsze żartowaliśmy, że czy istnieje ryzyko, że dywidenda może być wyższa?
No i to istniało, zaistniało to ryzyko i dlatego kurs jest teraz blisko maksimów, tak?
Tak.
Po NRD uważam, że Orange Polska 50 groszy dywidendy daje.
To było wiadomo.
To też było od dawna wiadomo, prawda? I to nawet było wiadomo, jak kurs akcji był po, nie wiem, 9,30, tak? Teraz jest w okolicy 10 i dalej ta stopa dywidendy, wiadomo, już jest potwierdzona. Może na to część inwestorów czekała, nie wiem, ale 5% stopu dywidendy jest. W przypadku energii jest lekko powyżej 5, nawet przy obecnej cenie, która już skoczyła dobre parę procent od ogłoszenia, momentu ogłoszenia wielkości. No i tutaj PZU prawdopodobnie również pozostanie z tą stopą dywidendy bardzo fajną, też w okolicy, wydaje mi się, że około też 5%. Może wyżej.
Wiesz co, tak patrzę na wykres Orange'a, o którym tutaj mówiliśmy, to wydaje mi się, że te 50 groszy to było wiadomo już w 2013 roku. wówczas jak oni no, tam były po tych dwóch solidnych spadkach. Tylko że wtedy były inne oczekiwania co do stóp procentowych. A teraz, no, jak było po 7 zł, był Orange, to też było wiadomo, że będzie 50 groszy, ale może być to, co ty mówisz, że to nie było nic pewnego, że te takie oczekiwania, że to musi zostać potwierdzone. To jest raz, a dwa, że kiedyś 5% stopa dywidendy to było tak, no inwestorzy kręcili nosem, a dzisiaj 5% stopa dywidendy to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Stąd między innymi też takie, no co to mówić, no ostatnio trochę wzrosty na Orange, aczkolwiek przypomnijmy, że potem pod koniec 2014 już było ile, powyżej 11 zł było, już nie pamiętam.
No 12 nawet było.
12 było, dokładnie, musiałem wykryć te swoje śledztwo. 12 zł było w okolicach września, października. Później były spadki, więc mam wrażenie, teraz ktoś tak łatwo mówi po fakcie, ale że jakieś grudniowe, styczniowe ceny 7,5 zł, 7,60, no to super okazja była.
No z punktu widzenia przyszłości zawsze możemy tak sobie gdybać.
Dokładnie, to teraz tak, no. Jak widzę wykres, to zawsze można tak powiedzieć, ale patrząc na tą stopę dywidendy i tą przewidywaną wówczas, a teraz już potwierdzoną dywidendę 50 groszy.
To a propos przeglądania wykresów i tych wszystkich procentów. Swojego czasu dość mocno zwracaliśmy uwagę na osłabienie kursu rubla. Ja pamiętam, jak się tam kiedyś zakładaliśmy, tak? W którymś
I
tam
co
odcinku.
To było? Ja powiedziałem o matkę, ja przegrałem z Kretesem to głosowanie. Ja powiedziałem, że dadzą radę, że rubel będzie... Nie, że... Tak, że nie, sorry, że kurs dolar-rubel to będzie 100 rubli za jednego dolara, ale widać, że rubel się tak powolutku od tych krachów tam grudniowo-styczniowych umacnia.
No to nie jest takie powolutku, bo od stycznia to jest umacnienie rzędu 25%.
No, ale tam biorąc pod uwagę, co tam się działo w tym grudniu, to uznajmy, że powolutku.
No, jest to fakt, ale umocnienie jakiejkolwiek waluty 25%, nawet jeśli się osłabiła wcześniej, no to ciężko sobie teraz, wcześniej można było sobie wyobrazić, że rubel z kolei umocni się o tam z 70 kilku na 50, chyba 2 czy 3 obecnie, do dolara, no to pokazuje, że tak jakby, no tam, nie wiem, chyba tam kapitał znowu postanowił wrócić, skoro jest takie umocnienie.
No, ale wiesz co, to mam wrażenie, że nie wiem, że jeżeli będzie jakaś przewidywana wojna na wiosnę, to gdybym był zarządzającym jakiegoś, wiesz, zachodniego funduszu i teraz powiedział, dobra, inwestujemy w tej Rosji, bo chyba się rubel będzie umacniał, to nigdy już bym tak nie powiedział. To przecież ryzyko polityczne jest tam po prostu jakieś absurdalne. Tak,
ale główna zasada
absurdalnie, absurdalnie wysokie.
Jak?
Kupuj, gdy na ulicach leje się krew.
Dokładnie.
A że krew się leje, tak, to można kupować. No dobra. To... A co chciałeś o tym rublu? To a propos jakichś naszych spółek?
No również, bo tutaj kurs rubel-dolar to przekłada się chociażby na Amikę.
No to czekaj, niech spojrzę, bo Amika super widziałem ostatnimi czas. No Amika nieprawdopodobnie wykres wygląda.
To jest około...
A ile rozmawialiśmy, jak ona była w okolicach 100 zł, tam 100 paru zł.
Sporo,
prawda?
Tak?
O Amice.
I tą Rosję wymienialiśmy jako ten duży czynnik ryzyka, bo wiele spółek, chociażby LPP, tak? Jak zostało pokarane, jak marżowość LPP się bardzo mocno odbiła. Zobacz, no LPP produkuje odzież, tak? Sprzedaje w Rosji bardzo duży, znaczący rynek. A Amika co robi? No tak samo, no produkuje AGD, sprzedaje na rynku rosyjskim. No więc tu...
No i wykresy wyglądają dokładnie odwrotnie.
No i dokładnie odwrotnie, no dokładnie. I to już jest pokazuje fakt jakiegoś, czy specyfiki branży, że w tych samych warunkach można zupełnie inne wyniki osiągać. Napisałem raport analityczny, taki update raportu analitycznego Amice, on już jest u nas na stronie odsłonięty. I tam ja się ze spółką spotkałem, rozmawiałem. I spółka twierdzi, że rentowność w Rosji rośnie od kilku miesięcy. Oczywiście sprzedaż spada. Marzec był słaby pod względem właśnie sprzedaży, ale rentowność rośnie. Oczywiście próbują przerzucić część sprzedaży na rynki zachodnie i to jest ich główny teraz target do rozwoju, żeby mocniej zaistnieć na takich rynkach jak Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, ale to też było dawno podkreślane, że te spółki, że te kraje są tak mocno nasycone i konkurencyjne na tym rynku handlu AGD, że tam wejść bez jakichś tam przejęć jest bardzo ciężko lub wymaga bardzo dużego czasu i sporych nakładów. No i tu Amika jednak mówi, że jednak dalej wciąż będą próbować dokonywać jakichś akwizycji, ale również już postanowili również wybrać ten wariant długoterminowy i operacyjnie rozwijać sprzedaż na tych rynkach. No zobaczymy. Co do więcej szczegółów na temat Amiki, to zapraszam do raportu. To fajne. My pierwszy raport o Amice pisaliśmy 2 lata temu przy kursie 40 zł. Teraz kurs wynosi 140 zł.
140.
Więc bardzo ciekawy tutaj był również ostatnia transakcja, ostatnie wydarzenie na Amiki, bo główny właściciel sprzedał pakiet akcji za około 40 milionów złotych dokładnie w październiku 2014 funduszowi norweskiemu. To jeden z największych inwestorów u nas na giełdzie. I tam cena wynosiła 100 kilka złotych. No obecnie po 5 miesiącach ten fundusz już ma 40%, tak?
Zysku
potencjalnego. Mhm.
Nie, żebyś to robił taki przegląd wykresu, tak sobie przeklikałem takie spółki, które my tu często poruszamy, czy w Newsroomie, czy tutaj w naszych rozmowach. Lotos mi się kojarzy, że często poruszamy, i przy okazji których wykres wygląda fajnie, obiecująco, no i tak, który robi dobre wrażenie, to na mnie dobre wrażenie robi wykres Lotosu.
No tak, no tam przede wszystkim doszło do praktycznie zakrycia luki spadkowej, która była bardzo ważna.
No tam jeszcze brakuje chyba. Tak,
a to minimalnie.
Tutaj coś nam brakuje, jeszcze paru groszy.
My na tą lukę zwracaliśmy uwagę przy każdej okazji. Ostatnio również wypuściliśmy przed Amiką wcześniej raport na temat Lotosu. Tam już wskazywaliśmy pewne fundamentalne zmiany, które w ostatnich miesiącach w spółce się dokonały. A takim bezpośrednim impulsem właśnie do tych ostatnich wzrostów blisko 15% na Lotosie były dane dotyczące osiąganych marż rafineryjnych za dany miesiąc. No i te dane od kilku miesięcy widać było poprawę wobec okresów porównywalnych, ale dane za marzec były naprawdę rekordowo wysokie w ostatnim czasie i to właśnie to był ten impuls. Praktycznie nie wiem, w ciągu 5 dni sesyjnych kurs właśnie tak około tam kilkunastu procent, co jak na spółkę z WIG-u 20 jest wyczynem. Podobnie ma się tak.
Okej, okay, Lotos właśnie, chciałem powiedzieć. Lotos Lotosem, to tam przykrywa jakieś luki i tak dalej, ale to, co robi, to, co się stało na akcjach Orlenu, no to już jest naprawdę, budzi respekt i szacunek. Więc tak wyświetlam, to są maksy historyczne, to, co się teraz dzieje. Znaczy, może tak, nie nominalnie, bo nominalnie bodajże tam chyba 69 albo 70 zł było w 2000, tam, no przed krach w 2008 rokiem. Ale jak się uwzględni historyczną, w 2005 był chyba historyczny maks, tak nominalnie, ale jak się uwzględni tak po drodze wypłacaną dywidendę, to teraz jest historyczny szczyt.
No super w ogóle Orlen wygląda. Nie dosyć, że był 60, w czubie,
niecałe 64
nie dosyć, że był w czubie najbardziej rosnących spółek z WIG-u 20 w 2014, to te pierwsze 3 miesiące i kawałek kwietnia to w ogóle już, ja użyłem słowa ekstaza, no ale to jest wzrost spółki o ponad 50% już chyba w tym momencie, tak? Tam z 37, teraz jest powyżej 60. No dobra, no nie całe 50%.
A pamiętasz tak z pamięci, jaką dywidendę zapowiedzieli?
Nie pamiętam.
Nie, bo teraz już ta stopa już się trochę niższa robi, to już tam nie będzie zbyt, ona tam przy wycenach typu 40 była dosyć atrakcyjna stopa dywidendy, ale przy wycenach powyżej 60 to już nie. No ale co by nie było, no chyba to też jest ta sprawa tych wszystkich marż rafineryjnych, jak to oni teraz to jakie teraz wyniki osiągają. No naprawdę wygląda
stopa, to stopa zwrotu, przepraszam, ponad 50, to jest nawet około 70 już nawet dynamika wzrostu kursu akcji, to jest bardzo rzadko spotykane. Ja sobie nie pamiętam, żeby w ostatnich wielu kwartałach jakaś spółka z WIG-u 20 o tyle urosła. No dobra, no chyba, że tam jakiś kernel przez chwilę, chyba, że JSW tam z 16 do 23, no ale wiadomo, że to inne...
JSW tak... JSW szoruje po dnie. Tam jest już, tak, oni są gotowi bliscy zawalenia się poniżej historycznego minimum, które gdzieś tam w grudniu bodajże było osiągnięte.
Jest,
tak?
Jest bez chlebie, 16... nie wiadomo kto zostanie prezesem. Program jest podpisany, restruktury, znaczy cięcia kosztów, ale to jest, pamiętajmy, to tylko zawieszenie na tam około 2 lat tych świadczeń. Czyli pewnie za 2 lata znowu na dzień dzisiejszy niektórzy mogą sądzić, że czeka fala strajków.
No ale to będziemy się martwić
za dwa lata. No to tym będziemy się martwić za dwa lata, ale po prostu skala niepewności i dalej trendy spadkowe w cenach węgla koksowego, energetycznego. No nie ma na razie pod co grać, żeby coś przewidywać, jakieś tam poprawy fundamentalne. To, że program tam na 400-500 milionów oszczędności jest podpisany, to wcale versus spadek cen węgla, no tam nie ma po prostu, to nie jest jakiś szał, żeby tu nagle trend został odwrócony. No, duże zniechęcenie inwestorów do tej spółki.
No, plus wyszli z WIG-u 20 ostatnio. No,
to już w ogóle z automatu stwarza większą podaż na instytucjonalnych inwestorach.
Dobrze, no i jakby w temacie tych spółek węglowych, tak, to Bogdanka też bardzo niewesoło przez ostatnie jakieś tam kilka miesięcy wygląda. Domyślam się, że to jest jakaś tam pochodna tych cen węgla, o których już przed sekundą wspominałeś.
Problem jest w tym dla Bogdanki, że kompania węglowa to jest taki kogucik, któremu łebek obcięto i po prostu zeskoczył i macha pozostałością szyi, rozbruzguje krew, po prostu plamiąc wszystkich, łącznie z tym,
strasznie plastyczny
z tym egzekutorem. I fakt jest taki, że kompania węglowa wyprzedaje węgiel po prostu PKC. Pyk. Te zapasy, które ogromne na hałdach były. No i to powoduje bardzo duży spadek cen rynkowych, cen węgla w Polsce, na czym cierpi po prostu i na czym cierpią pozostali producenci, a między innymi Bogdanka. No i sama spółka mówi, że taka produkcja węgla handlowego w pierwszym kwartale była na niższym poziomie, bo to było 1 950 000 milionów ton wobec 2,23, więc no, około 10%, tak na szybko, około dużo niżej. No i spółka mówi, że jest to związane z trudną sytuacją rynkową i po prostu nad podażą węgla na polskim rynku, tak? A ta produkcja obecna w pierwszym kwartale nie zależała od posiadanych mocy produkcyjnych, ale od możliwości uplasowania węgla na rynku. No i jest wszystko jasne. Po co więcej produkować, jak nie ma komu sprzedać, albo mamy sprzedać po znacznie niższej cenie, no to troszeczkę po prostu ograniczymy, no i tu już wszyscy analitycy, większość analityków mówi, no istnieje zagrożenie realizacji planu, tak, sprzedaży dla całego 2015 po tym pierwszym kwartale. No i kurs się zachowuje tak, a nie inaczej. Seria obniżek wyceny akcji w rekomendacjach. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
Dobrze, chciałbym, żeby na koniec jeszcze naszego nagrania, żebyś słowo o branży odzieżowej, to co o LPP już chwilę mówiliśmy, no to jest no negatywny przykład, tak? Na LPP się dzieje niedobrze, ale jakbyśmy spojrzeli na przykład takie Monari, jeszcze niegdyś spółkę zagrożoną poważnym bankructwem.
Po złotówce.
Tak, to, a teraz jest ile? 15 zł? Tak mniej więcej, tak? Czy z pamięci wiem, wyświetlę sobie wykres. No 14,95 chwili obecnie, jak rozmawiamy. No to wygląda rewelacyjnie. No,
Widać po danych sprzedażowych, które wszystkie spółki, większość spółek publikuje, no to te wyniki dynamiki wzrostu sprzedaży za marzec były naprawdę jedne z lepszych w ostatnim czasie. Mimo tego, że już poprzednie miesiące to również były pozytywne tendencje zauważone. No nie wiem, chociażby Wistula, chociażby Redan na rynku polskim, który osiągnął...
Wyświetlę sobie wykres Wistuli.
40%. Taki... rok do roku. Wistula
no,
również.
Dłuższym, powiedzmy sobie jakieś tam pięcioletnie, no to dołka 2012 to będzie tak, tak zamknę jedno oko 300%. Tak, fajnie to wygląda. I jeszcze co mówiłeś? Jeszcze Redan, tak? Jeszcze Redan. No też tak całkiem przyzwoicie to wygląda, ale też Redan ja kojarzę z tych lat 2012-13 jakieś takie niepewne doniesienia, że tam źle się dzieje w tym Redanie, a tu widzę jest już, wiem, że piszesz raport na temat Redanu, który się pojawi jakoś, nie wiem, w tym tygodniu, tak, u nas na stronie?
No, nie chciałbym finalnie tej daty publikacji ogłaszać.
Ale nie, to mniej więcej.
Mogę powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem będzie w tym tygodniu. Bardzo ciekawy potencjalnie będzie materiał, bardzo dużo szczegółowych danych, Wizytowałem spółkę w Łodzi, rozmawiałem z zarządem bardzo długo, nie tylko przy jednej okazji, więc tych informacji na temat spółki mam, miałem sporo, wszystko przelałem na papier, a także bardzo jeden z fajniejszych raportów od strony takiej kontentowej będzie.
No wiesz co, no Redan, tak patrzę, ze złoty 90, tam 2 złotych, grudzień, okres grudzień, styczeń, jeszcze luty, no już jest po 4 złote.
No, to procent 2 miesiące.
To musiała być popularna spółka, jest to popularna spółka aktualnie wśród inwestorów. W ogóle muszę ci powiedzieć, Rafał, tak podzielę się taką uwagą, jak się patrzy na wykres WIG-u 20, to może odnieść wrażenie, no dobre, zwieczny marazm, no ileż można w takim wiecznym marazmie inwestować i tak dalej, a jak się popatrzy na jakieś tam wybrane, pojedyncze spółki, no to wiesz, to co teraz rozmawiamy, tu plus 100%, tam 200%, tu coś urosło 300% i tak dalej, także to po prostu kwestia dobrych wyborów.
No widać, że te misie w końcu, przyszedł czas na misie, tak długo oczekiwany okres czasu dla tych spółek jest obecnie teraz. To się dzieje na naszych oczach, to widać po saldzie wpłat umorzeń w funduszach akcyjnych. Powoli już
są bardzo wysokie.
Powoli już są dane, że nawet z funduszy właśnie takich long-termowych, pieniężnych, obligacyjnych, konwertowane są środki na fundusze akcyjne, to tam gdzieś taka pierwsza jaskółka już się pojawiła. Potencjał jest ogromny do kontynuacji takiego strumienia. Pytanie, czy on wystąpi. No jeśli on wystąpi, no to ilość środków, które będą do rozdysponowania przez zarządzających, będzie naprawdę spora. Ciekawy czas.
Ciekawy czas. No wiesz, bo to jest tak, to powiedzieliśmy, to pachnie jakąś wielką hossą, tak? I bardzo dużo już analityków, jakichś tam komentujących zapowiada, że oto jesteśmy w przededniu wielkiej hossy. To z jednej strony fajnie, a z drugiej strony jakoś mi się tak zawsze kojarzy, że jak już wiele osób mówi, że to za sekundkę będziemy mieli wielką hossę, że czas by był na jakąś solidniejszą.
Ale z drugiej strony spojrzysz, jak sobie przypomnisz takie hossy tam ostatnie 2007-2008 i zobaczysz na wskaźniki rynkowe, versus obecne wskaźniki rynkowe, średnie, no to zupełnie jeszcze to nie są te czasy.
Brakuje.
O, i to bardzo dużo. Nam brakuje, to bardzo
dużo nam brakuje, dokładnie. No, po tym wiesz co, minęło 5 lat, nie co ja mówię. Przecież od krachu 2008 roku to już minęło 7 lat. To są zupełnie inne spółki. To mam nadzieję, że ktoś tam pracował w tych spółkach.
Ile spółek już nie ma z tamtego okresu?
No to już druga sprawa, tak? Ale wiesz, te spółki, które sobie dobrze radzą, no to są zupełnie inne spółki, tak? To już, wiesz, wskaźnik rynkowy dzisiaj dla KGHM-u, a wtedy to jest, wiesz, nieporównywalna sprawa i tak dalej, tak? No kto w 2008 roku mówił o tym, że nie wiem, jakaś kopalnia w Chile, gdzieś Sierra Gorda. Ktoś słyszał w ogóle o czymś takim?
Nie, no kosmos, wiadomo.
Nie. Wiadomo, a dzisiaj to jest. Także to w wielu spółkach tak jest. Dobra, Rafał, to wszystko. Czyli tak. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, jak to się nasz nowy portfel będzie rozwijał. Będziemy tam starali się, to mówimy. Może nie będzie tak bezpiecznie, ale na pewno będzie ciekawie. O, może tak, to tak, tak, tutaj. Tak, wystawimy się trochę na strzał, no bo jak nam nie pójdzie, no to trudno, tak? Ale przynajmniej będzie ciekawie. No i cóż, no to tyle. Aha, przypominamy, że o zapisach na konferencję Wall Street. Koniec maja, Karpacz, Hotel Gołębieski, tam gdzie zawsze. Zapisy cały czas trwają, program jest uzupełniany, no praktycznie codziennie. Ja codziennie dokonuję jakichś tam zmian w programie, potwierdza się kolejny wykładowca, kolejny jakiś szczególik, także proszę zaglądać na stronę Wall Streetu, najlepiej codziennie, bo tam zawsze coś, można jakąś nowość odnaleźć. No i cóż, no to tyle. Aha, no podatki, Charlie, przypomnijmy, że to jest jeszcze niewesoły fragment, tutaj podatek giełdowy. Jest to, też ostatnio pisałem kilka felietonów, że najmniej podzieliłem się taką uwagą, spostrzeżeniem, że to jest najmniej przyjazny podatek ze wszystkich, jakie kojarzę. Z niczym go nie można łączyć, z żadnymi dochodami, z niczym, żadnej ulgi małżeńskiej, nic. I jeszcze najgorsze jest to, że trzeba go samemu zapłacić. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Ale powiem tak, no życzę wszystkim, żeby płacili tego podatku giełdowego jak najwięcej.
Dokładnie.
Dobra, okej, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Rafał, do usłyszenia.
Do usłyszenia.